Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej edycji Politycznej dogrywki. Dziś w audycji o propozycji wpisania do Konstytucji przynależności do Unii Europejskiej i NATO, ale w kontekście realiów prawno-politycznych, a nie haseł. To też dziś w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Paweł Leszczyński, prawnik, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
Panie profesorze, propozycja pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, żyje już swoim życiem. No, powstały różne komentarze, powstały sądy, sondaże.
Memy.
Wszystko było. Ale gwoli prawdy trzeba przypomnieć, że pierwszy taką propozycję zgłosił PSL.
Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz rzucił, można by powiedzieć, gdzieś na którymś ze spotkań taki oto temat. Zresztą też, co ciekawe, chciał zaznaczyć bardzo mocno swoją obecność i swoją, że tak powiem, odrębność organizacyjną od pozostałych ugrupowań Koalicji Europejskiej, bo to też było jego celem, natomiast nie konsultował tego z pozostałymi ugrupowaniami, w tym z Platformą Obywatelską. I tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. To z tą propozycją jest trochę tak, jak z różnymi rzucanymi gdzieś w przestrzeń medialną postulatami zmiany konstytucji, ale takimi postulatami ad hoc.
Żadnych przesłanek ku zmianie konstytucji dzisiaj nie widać. Nie ma żadnej w perspektywie większości konstytucyjnej.
Panie redaktorze, jest inny wymiar tego zagadnienia. Taki mianowicie, że ja nie kojarzę, muszę panu powiedzieć tak szczerze, konstytucji europejskiej. Mówimy o konstytucjach państw Unii Europejskiej, gdzie byłoby expressis verbis wpisywane członkostwo danego państwa w różnego rodzaju organizacjach, bo gdyby pójść tym tropem, to musielibyśmy także wpisać Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. A dlaczego nie Radę Europy? O właśnie, 5 maja upłynęła 70. rocznica powstania Rady Europy, która jest dla nas ważna, bo tam Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Szkoda, że zresztą nikt się o tym w publicznych i nie tylko mediach o tym nie zająknął.
Mało kto odróżnia Unię Europejską, Radę
Europejską. Radę Europejską. W ramach Unii. Właśnie, więc zmierzam do tego, że to, co jest potrzebne w naszej konstytucji, i taka już propozycja parę ładnych lat temu została złożona, to opracowanie odrębnego tak zwanego europejskiego rozdziału w naszej ustawie zasadniczej, w którym to rozdziale byłyby precyzyjnie określone też relacje, bardzo ważny punkt, relacje między prawem wspólnotowym a prawem narodowym.
Bo dzisiaj jest to wrzucone do jednego worka i są sprzeczne paragrafy.
Bo to jest bardzo ważne zagadnienie, które teraz przecież się dzieje i rozgrywa. Jest wiele ciekawych orzeczeń sądów konstytucyjnych, w tym naszego Trybunału Konstytucyjnego już sprzed wielu lat, w odniesieniu do zgodności z konstytucją traktatu ateńskiego, a potem traktatu z Lizbony, bo ta sprawa była badana przez nasz Trybunał. Ale jest wiele ciekawych orzeczeń, na przykład niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który także wyraźnie, podobnie jak nasz Trybunał, stanął na stanowisku wyższości konstytucji, czyli w tamtym przypadku ustawy zasadniczej Niemiec, nad prawem europejskim.
Ale to u nas praktyka jest odwrotna. Źródłem polskiego prawa jest Unia Europejska.
Prawo wspólnotowe zakotwiczone jest w naszej konstytucji. Tyle, że wymaga doprecyzowania. My mamy w naszym kraju, szkoda, że akurat w debacie publicznej to nie pada. My mamy też pewne ustawy europejskie, które określają sposób pracy Polski w instytucjach Unii Europejskiej. Informowanie na przykład parlamentu naszego, Sejmu i Senatu o rozwiązaniach, które są przyjmowane w Unii. I uwaga, jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o zagrożeniach dla zasady pomocniczości. Bo są pewne propozycje, które to się...
Podstawowa zasada
konstytuująca Unię Europejską, a wcześniej Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Oczywiście my tą zasadę też mamy wpisaną w preambule do naszej konstytucji. Ale rzecz wiedzie nas w tę stronę, aby w stosownym czasie wydyskutować, przygotować. Zresztą, panie redaktorze, fajny to jest, teraz powiem kolokwialnie, fajny czas na to, aby sięgnąć do wielu rozwiązań wypracowanych w nauce prawa konstytucyjnego polskiego. Są całe tomy opracowań dotyczące postulatów zmiany naszej ustawy zasadniczej w kontekście właśnie wyważenia
relacji. Ona zmieniona być powinna, ona się zużyła zwyczajnie.
Nie, powiem inaczej, panie redaktorze. Wartością samą w sobie jest...
Tyle sprzecznych interpretacji, jakie się pojawia, musi znaleźć.
One się, proszę zauważyć, one się pojawiają wszędzie. Mamy przecież nawet Konstytucję amerykańską 1787, a jeden skład Sądu Najwyższego Federalny widzi dane zagadnienie tak, a inny skład inaczej. Więc to, że
jakoś
to,
spokojniej się dzieje, a nie awanturniczo jak u
nas. Panie redaktorze, też przed Federalnym Sądem Najwyższym stoją, pikietują różne rzeczy. Ojej, co się dzieje? Straszne rzeczy się czasem dzieją. W związku z tym zróżnicowane interpretacje, bo jedni będą bardziej literalnie, inni będą bardziej funkcjonalnie podchodzili, inni będą sięgali jeszcze do wykładni historycznej. To jest rzecz naturalna. Natomiast dla nas, dla Rzeczypospolitej jest ważne dookreślenie właśnie tych relacji między prawem wspólnotowym a prawem naszym krajowym. I jeszcze tutaj dodam, że jeśli w przyszłości będzie podjęta decyzja polityczna o wejściu do strefy euro, to także będzie to wymagało zmiany konstytucji, bo przecież w tej obecnej konstytucji mamy choćby zapisane, że Narodowy Bank Polski z bankiem emisyjnym państwa.
Ale to będzie wymagało zmiany. Wstąpimy do strefy euro, jest już zapisane w naszych...
Jest to oczywiście.
Tylko pytanie, kiedy?
Dokładnie, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, bo przecież to zostało zdecydowane w referendum w czerwcu 2023, kiedy głosowaliśmy nad traktatem ateńskim. Natomiast teraz jest tylko kwestia tylko i aż decyzji politycznej dotyczącej tego, kiedy.
Rządzący podają termin opisowy.
I panie redaktorze, jedno co z całą pewnością wymagałoby zmiany, ale na spokojnie, w ramach pewnego pakietu dyskusji, poprawek, to na przykład jest artykuł 62 Konstytucji, który stanowi, że obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego. Nie ma na przykład o posłach do Parlamentu Europejskiego. To by też wymagało...
To jest luka.
To jest ewidentna luka i to by wymagało uzupełnienia. Ale właśnie, na spokojnie, w pewnym pakiecie całościowym, czyli nie na zasadzie ad hoc. Tu wpiszemy to, a tu zapiszemy tamto. Ja powiem w ten sposób, z punktu widzenia teorii prawa, jest to myślenie bardzo, bym powiedział, szukam odpowiedniego dyplomatycznego słowa, nieroztropne. Dlatego, że wartością jest to, że pewne...
Dyplomatyczne i biblijne.
Jak najbardziej, również. Bo przecież chodzi o to, aby traktować konstytucję jako najważniejszy akt prawny, ale traktować ją poważnie, natomiast nie wrzucać różne, bo można naprawdę w konstytucji zapisać wiele. Podajmy, panie redaktorze.
Tak, konstytucja aktualna ma zapisów
panie
pustych
redaktorze,
mnóstw.
Ale mój ulubiony i pana też, i naszych widzów też zapewne, jak zacytuję tylko parę słów, artykuł 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. A jeszcze ustęp drugi. Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej. I tak dalej, i tak dalej. Bo w czym jest rzecz? W trakcie pisania naszej ustawy zasadniczej były dwie szkoły. Jedna mówiła, hola, hola, spokojnie, wpiszmy to, co obywatel jest w stanie wyegzekwować przed sądami i trybunałami. A inni mówili, dobrze, to też.
To takie myślenie amerykańskie.
Ale tak, dokładnie, panie redaktorze, tak. A drudzy mówili, dobrze.
Jak najwięcej.
Ale jeszcze wpiszmy to i jeszcze jak najwięcej gwarancji socjalnych. I teraz z całym moim także przekonaniem o nieodzowności zapisów prospołecznych w Konstytucji, no jednak budżet i finanse publiczne są również niezwykle ważną materią. I nam
była
nie udało się.
Była propozycja, nie wiem, czy pan pamięta, Korwina-Mikkego, żeby wpisać do Konstytucji zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Został wyśmiany, jeśli dobrze pamiętam.
Ale Korwin nie był oryginalny, zrobił kopiuj wklej z rozwiązania amerykańskiego, kiedy za Ronalda Reagana w latach 80. pojawiła się już taka poprawka do Konstytucji, tylko ona nie przeszła na szczeblu stanowym. Już ją przegłosowano na szczeblu federalnym.
Ale przypomnijmy naszym słuchaczom, w jakiej atmosferze odbywała się ta historia w 97 roku z uchwaleniem. Byliśmy ostatnim bodaj krajem byłych demoludów, który nie miał Konstytucji.
Przepraszam.
To wyprawiał Lech Wałęsa z tak zwaną małą Konstytucją.
Falandyzacją.
Profesor Falandysz i jego...
Tak.
To znaczenie.
Tak, a przypomnijmy jeszcze kwestia odwołania Marka Markiewicza z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji po tym, jak podpisał koncesję dla jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie właściwie następnego dnia został usunięty. Następnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że takie działanie prezydenta RP było niezgodne z prawem i co? I nic. Markiewicz został odwołany, następny został powołany. Natomiast właśnie chodziło o to, żeby w tej naszej konstytucji z 97 roku i rzeczywiście udało się, bo na przykład w temacie wolności...
Zapomnieliśmy też, że były propozycje alternatywne, były inne. Konstytucja na przykład autorstwa Solidarności.
Jeszcze bardziej socjalistyczna, panie redaktorze. Jeszcze bardziej socjalistyczna.
Związkowi zawodowemu.
Właśnie, więc zupełnie, absolutnie nie nadająca się do reguł tego, co nasza konstytucja stanowi w artykule 20 i co jest dobre i optymalne. Społeczna gospodarka rynkowa. Społeczna, jednak rynkowa. Rynkowa, ale jednak społeczna. Ten balans był konieczny i wydaje mi się, że myśmy ten balans chwycili. Nie. Trudność, na pewno trudność, bo wiadomo, że cele wolnorynkowe nie idą w parze akurat z pewnymi celami, nie zawsze w każdym razie celami społecznymi, a rolą władz publicznych, dodajmy władz w liczbie mnogiej, czyli nie tylko Warszawy i centrum, ale także samorządów terytorialnych, bo to przecież dotyczy choćby polityki rynku pracy, jest znalezienie odpowiedniego balansu, odpowiedniej równowagi. Słowem, mówię, panie redaktorze, tak, konstytucja nasza jest okej, wartością jest to, że ona ma już 22 lata i niech ma jak najdłużej, bo naprawdę chodzi o stabilizację reguł, najważniejszych reguł gry w państwie. Natomiast, jak każdy akt prawny, wymaga roztropnego podejścia i pewnych zmian, które tak czy siak będą musiały nastąpić, a już niektóre musiały nastąpić, bo choćby europejski nakaz aresztowania i poprawka z 2006 roku.
Do tej propozycji wpisania sojuszy i uczestnictwa. Mam wrażenie, jak pan profesor interpretuje to hasło, bo uzgodniliśmy już wcześniej, że takiej możliwości dzisiaj nie ma. Żadna większość konstytucyjna się nie rysuje.
Tak, tak, tutaj absolutnie, tym bardziej, że też chcę podkreślić, że także również i wsłuchując się w głosy w debacie publicznej, również w samej koalicji europejskiej, przecież inne podmioty też wyrażają daleko idący sceptycyzm w stosunku do akurat tej propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza, rzuconej bardzo...
Dzisiaj już jest propozycja prezydenta Andrzeja...
No i powiem szczerze, i znowu właśnie już pan prezydent wyskakiwał dwa lata temu, kiedy to było, jak wyskoczył 11 listopada na Święcie Niepodległości ku zaskoczeniu wszystkich swoich najbliższych współpracowników na trybunie, którzy oczy pootwierali, a Duda rzuca hasło referendum na stulecie niepodległości, czyli akurat w dniu, kiedy mamy świętować stulecie niepodległości 30 czy 40 pytań.
Poprzednik był jeszcze gorszy. Ale to jest odpowiedź, jak pan interpretuje tego typu hasło? Odpowiedź obozu rządzącego na straszenie polexitem. Bo gdyby traktować poważnie taki zapis, jakkolwiek on pachnie PRL-em. O tym żeśmy nie mówili.
My musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. A co, jak w ramach ewolucji instytucjonalnej Unia Europejska zmieni nazwę, tak jak na przykład to miało miejsce z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, która przeszła płynnie w 93 roku w Unię Europejską.
Wystarczy to zapisać.
A jak na przykład w przyszłości powstanie, nie wiem, Związek Europejski, albo nie wiem, Konfederacja Państw Europejskich i będzie ona uznana za następcę prawnego Unii Europejskiej, to co? W związku ze zmianą nazwy my też będziemy musieli wtedy zmieniać naszą konstytucję.
A jak,
ja bym, panie doktorze, podszedł...
Adwokat diabła się we mnie budzi. A jak przestanie nam się opłacać uczestnictwo w Unii Europejskiej. Ktoś tak ładnie powiedział, że Polska powinna należeć do Unii Europejskiej tylko do momentu, kiedy będzie się to jej opłacało, ani dnia dłużej.
Ja pozwolę sobie spojrzeć na to zagadnienie jednak od strony bardziej aksjologicznej. Jako, że uważam, że Unia Europejska jest wspólnotą nie tylko pieniędzy i różnego rodzaju instytucji, ale jest też wspólnotą wartości.
Ale opłacało się, to może być szerokie pojęcie.
Wartości, bo jednak dla mnie też to ma znaczenie, jaka była centralna myśl u zarania Unii Europejskiej. A była to myśl o pokoju i o tym, aby nigdy więcej nie dopuścić
Robert
do konfliktu,
Schumann,
zbliżać do siebie narody
Robert
Europy.
Robert Schumann jest kandydatem na ołtarze Kościoła katolickiego. katolickiego.
Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Henri Spaak i można by tak wymieniać. Bardzo wielu tych szlachetnych ludzi starało się poprzez niwelowanie barier gospodarczych, społecznych doprowadzić do tego, żeby społeczeństwa europejskie ze sobą możliwie ściśle współpracowały. I ta idea jest cały czas na naszym skrwawionym dwoma wojnami światowymi i wieloma innymi konfliktami cały czas aktualna.
Był pomysł budowania wspólnoty europejskiej po krwawej nad wyraz II wojnie światowej.
Tak, jako reakcja właśnie na to, co miało miejsce. Też pamiętajmy już podział Europy, bo to już była też sytuacja zimnowojenna. Już ta żelazna kurtyna, o której Winston Churchill mówił, już ona niestety zapadła od Szczecina aż po Triest. I w tej sytuacji ta idea europejska moim zdaniem jest cały czas aktualna. Warto ją ulepszać, warto dyskutować o pewnych mechanizmach, o tym, co odbiurokratyzować. Natomiast ja przypomnę słowa Tadeusza Mazowieckiego. Kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, były premier powiedział, że wchodzimy do Unii Europejskiej, ale w ramach naszej biało-czerwonej flagi. A więc nie ma sprzeczności między faktem bycia niepodległego państwa w Unii, a właśnie jej dalszym pomyślnym rozwojem.
To już bardzo dobry temat, ale na odrębną audycję. Bardzo dziękuję
Dzięki panu profesorowi również serdecznie.
Za udział w audycji. Pan profesor Paweł Leszczyński, prawnik, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba Sparadyża, komentował dzisiaj dla państwa aktualne, jak najbardziej, wydarzenie. Dziękuję bardzo.
Dzięki również serdeczne. Dzięki.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.